Polska 2019-2023, refleksja socjologiczna. To jest temat, który podejmujemy dzisiaj w Rozmowach Niedokończonych, a naszym gościem jest pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog, filozof społeczny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który łączy się pan profesor z nami za pośrednictwem łącza internetowego. Szczęść Boże, panie profesorze. Mamy jakieś techniczne problemy, ale...
Już jesteśmy. Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim radiosłuchaczom, pozdrawiam serdecznie.
Panie profesorze, bardzo się cieszymy, że możemy wspólnie rozmawiać. Pierwsza część programu, część radiowo-telewizyjna już za nami, ale myślę, że była na pewno część radiosłuchaczy, którzy teraz włączyli radioodbiorniki, którzy nie słyszeli pierwszej części, dlatego możemy powiedzieć, że należy im się też pewien resume tego, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części. I w pierwszej części też na pewno staraliśmy się zarysować taki socjologiczny trochę obraz naszego narodu, szczególnie tego wszystkiego, co wpływało na kształt naszej ojczyzny i naszego narodu przez te ostatnie 4 lata rządów Zjednoczonej Prawicy. Panie profesorze, poprosiłbym o takie przedstawienie jeszcze raz.
Starałem się wybrać takie wydarzenia, które wpłynęły w sposób istotny na nastroje Polaków oraz potem na dokonywane przez nich wybory, w tym wybory polityczne. Uważam, że rok 2019 był takim rokiem, w którym wydawało się, że osiągnęliśmy taki pewien poziom rozwoju, który pozwoli nam już tylko optymistycznie myśleć o przyszłości. To, jak wiemy, zakończyło się zwycięskimi wyborami Prawa i Sprawiedliwości. Była to nagroda za wcześniejsze 4 lata rządów, w którym to chyba po raz pierwszy nie tylko dokonano daleko idących zmian, ale co najważniejsze, zrealizowano większość obietnic wyborczych. Ta sytuacja zaowocowała bardzo wysokim poparciem, takim wzrostem takich pozytywnych nastrojów społecznych i wydawało się, że od tej pory będzie już tylko lepiej. I nagle nastąpił rok 2020, od początku stycznia na świecie, w Europie, a potem w naszym kraju zaczęła się pandemia COVID-19. Jak wiemy, w Polsce 20 marca tegoż roku właśnie ogłoszono ten stan epidemii, który wiązał się z różnego rodzaju dolegliwościami, jakie dotknęły Polaków, a dodatkowo wpłynął na wiele gałęzi gospodarki, które z różnych względów musiały zostać unieruchomione, gdyż ten stan epidemii, który wprowadzono, wiązał się z obostrzeniami dotyczącymi i poruszania się ludzi, i normalnego funkcjonowania w miejscach pracy i tak dalej. Ten czas także wpłynął na pewne zachwianie równowagi takiej politycznej, która wydawała się osiągnięta po tym czasie wyborów parlamentarnych. Najpierw była wiosna 2020 i planowane wybory prezydenckie. Wiemy, że z różnych względów nie mogły się odbyć w sposób taki tradycyjny. Próbowano organizować różnego rodzaju formy zastępcze, ale polityczne napięcia, jakie temu towarzyszyły, spowodowały odłożenie tych wyborów na czas późniejszy, ale to było takie pierwsze zachwianie dosyć poważnie na sceną polityczną i też takimi nastrojami społecznymi, bowiem tutaj groziło nam również coś, co można byłoby nazwać deliktem konstytucyjnym, niedopełnieniem tych terminów związanym z wyborami prezydenckimi. Po tym czasie nastąpiła chyba kolejna troszeczkę, gdy idzie o tą stabilność polityczną i taka pewność, że te rządy, które nastąpiły po 2019 roku, no będą skutecznie jeszcze bardziej realizowały swój program. To się wiązało z wprowadzeniem ustawy o ochronie zwierząt, z dymisjami niektórych polityków, zwłaszcza pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. To także doprowadziło do pewnych napięć i pewnego rozczarowania na przykład na elektoratu wiejskiego, który no nie do końca rozumiał sens wprowadzania niektórych przepisów. W październiku 2020 nastąpił też sprzeciw młodych ludzi, zwłaszcza wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego zakazującego zabijania dziecka z przesłanek dotyczących ciężkiego upośledzenia i tak dalej. To wszystko zostało przedstawione jako poważne naruszenie tak zwanego konsensusu aborcyjnego. No i wiele środowisk politycznych no, wykorzystało to, aby młodzi ludzie no, trochę też właśnie zamknięci przez dłuższy czas już w domach. Wiem, że lekcje się wtedy nie odbywały, no, odreagowali na ulicach miast. No i to się nie spotkało z jakąś taką poważniejszą reakcją służb różnego typu. Jest to z jednej strony zrozumiałe, ale z drugiej strony ludzie też zaczęli się zastanawiać, no, jak to jest możliwe, że oni muszą na przykład siedzieć w domu, czy też utrzymywać różne obostrzenia, natomiast ci młodzi ludzie dosyć swobodnie zachowujący się nie ponosili za to żadnej kary. Gdy wydawało się, że to już jakby koniec pewnych nieszczęść, które zaczynają lekko uderzać w stabilność sytuacji w Polsce, no to doszło do szczytu Rady Europejskiej, na którym to władze polskie w ramach no, chęci pozyskania pieniędzy z tak zwanego Krajowego Planu Odbudowy i zwiększenia przy okazji odporności, gdy idzie o te straty poniesione podczas pandemii, zgodziły się na powiązanie wypłaty tych funduszy z tak zwaną praworządnością. W tym wypadku między innymi ta praworządność została wykorzystana w późniejszym czasie, aby nie wypłacać Polsce tych pieniędzy, no i przy okazji przedstawiać władze no jako te, które najpierw podpisały dokument, a potem nie za bardzo chciały realizować wytyczne stamtąd płynące. To była pewna gra, którą prowadzono z rządem Polski, ale wielu Polaków zawiodło się jakby co do skuteczności, umiejętności załatwiania naszych spraw właśnie na arenie tej europejskiej. No i potem mamy rok 2021, ciągną się te sprawy, które już się tam w 2020 roku prawda, zapoczątkowały, a dodatkowo dochodzi kryzys na granicy polsko-białoruskiej i myślę, że on także dodatkowo jeszcze podzielił prawda, społeczeństwo. Znaczy społeczeństwo w dużej części rozumiało, co się dzieje na granicy, popierało zachowania władz polskich, ale można było to wygrywać przeciwko rządom ówczesnym no i traktować te zachowania, które broniły nas przed swoistym atakiem hybrydowym i próbą wypchnięcia przez polskie granice setek, może potem tysięcy migrantów ściągniętych z różnych części świata i te próby rozbrojenia tegoż no, niebezpiecznego wydarzenia skończyły się także no, pewnym społecznym zachwianiem równowagi co do przekonania, że wszystko w Polsce będzie się dalej dobrze toczyło. No, kwestia ta została w miarę szybko opanowana, no, ale doszło do tego wydarzenia chyba najtragiczniejszego, gdy idzie o to otoczenie zewnętrzne, bowiem 24 lutego, jak wiemy, wybuchła wojna na Ukrainie. Rosja zaatakowała Ukrainę. No i tutaj zaczęła się dla Polski sytuacja bardzo, bardzo no, niekorzystna, jakim była konieczność przyjęcia milionów uchodźców z Ukrainy. Polacy zachowali się wtedy, jak wszyscy pamiętamy, wspaniale. Ta cała akcja pomocy Ukraińcom przebiegała nadzwyczaj sprawnie, no ale pojawił się więc problem dużej liczby obcokrajowców żyjących w naszym kraju, no, którzy na różne sposoby starali się oczywiście przetrwać i robili to często w sposób bardzo, bardzo dla nas korzystny, podejmując pracę i tak dalej, no ale też pojawiały się różne mniejsze czy większe, prawda, takie ogniska jakiejś niezgody, jakiegoś patrzenia na tą sytuację, w której to niektórzy, przynajmniej Polacy, widzieli się w sytuacji nieco mniej korzystnej niż na przykład uchodźcy z Ukrainy. To spowodowało kolejny podział w społeczeństwie i kolejne pytanie, czy na pewno wszystko, co czynimy, no jest, czy zwłaszcza co czynią władze, jest robione przede wszystkim w interesie polskim. Te tłumaczenia, które przyjmowaliśmy z dobrą wiarą, że to ma służyć przede wszystkim obronie nas własnych przed ewentualnym atakiem Rosji, no przez długi czas były wystarczająco przekonywujące, ale jak wiemy, wraz z upływem czasu, no ludzie się do wszystkiego przyzwyczajają i tutaj także w tym kontekście pojawiały się coraz częściej pytania, czy te wszystkie działania były właściwie czynione i czy naprawdę to było dla nas najkorzystniejsze. Zwłaszcza, że koszty, jakie zaczęliśmy płacić, nie wiązały się oczywiście z przyjmowaniem uchodźców, no ale z całą sytuacją społeczno-gospodarczą, jaka się wytworzyła, no a to dotyczy właśnie najpierw obaw co do surowców energetycznych, zwłaszcza węgla, czy będzie go wystarczająco na zimę, a następnie, prawda, wzrastającą inflacją, która na początku 2023 roku sięgnęła prawie 18,5%. To ludzie odczuli w swoich kieszeniach, no a dodatkowo no to był ten czynnik psychologiczny, który wpływał również na pewne zachwianie się nastrojów w Polsce. No i te przyczyny uważałbym, bo to oczywiście nie jest próba opisu wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w tym czteroleciu, ale jest to mój taki subiektywny wybór, no oparty myślę jednak na takiej analizie tego, co w Polsce się działo, jako takich głównych przyczyn tego właśnie, jak co wpływało na nastroje Polaków i co wpływało na dokonywane przez nich wybory.
Panie profesorze, dziś z perspektywy ciepłego fotela, z perspektywy, prawda, dachu nad głową i ciepłego posiłku można oceniać to, co było rok, dwa, trzy czy cztery lata temu. Można było podjąć inne decyzje, można było inaczej rozwiązać pewne sytuacje, czy to perspektywa pandemii, czy to perspektywa czarnych protestów, czy to perspektywa wojny na Ukrainie, inflacji, pomocy uchodźcom, kryzys migracyjny na granicy białoruskiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, o których pan przed chwilą mówił, dziś możemy je oceniać z perspektywy historycznej. Dziś łatwo mówi się o tym, że można było podjąć inne decyzje, można było inaczej pewne rzeczy rozwiązać. Pytanie do pana jako do socjologa, ale też jako do obserwatora sceny politycznej i życia w Polsce. Który z tych wymienionych przez pana czynników był najbardziej decydujący, czyli inaczej, najtrudniejszy i no jednak najmniej obronną ręką rząd wyszedł z niego?
To jest bardzo trudna ocena. Ja bym powiedział, że patrząc na dane, którymi się posłużę, a one pochodzą z badań Centrum Badania Opinii Społecznej, takie skumulowane, widać pewnego rodzaju trendy, które właśnie wiązały się z konkretnymi datami, o których wspominam. Pierwszy z takich właśnie badań dotyczy oceny sytuacji w naszym kraju pod względem tego, czy zmierza ona w dobrym, czy w złym kierunku. No i mamy tutaj rok 2019, gdzie jest szczyt takiego optymizmu i przekonania. Ponad 50% Polaków sądzi, że wszystko w Polsce idzie w bardzo dobrym kierunku. Wtedy jest jeden z mniejszych odsetek, bo tylko 30% uznaje, że idziemy, prawda, w złym kierunku. Mówię, to jest bardzo mały odsetek, bo jeszcze w 2014 roku osób, które są przekonane, że idziemy w złym kierunku, jest prawie 70%, więc tutaj osiągamy naprawdę bardzo wysoki poziom optymizmu społecznego. No i to się załamuje dokładnie, zaczyna załamywać dokładnie w roku 2020, a więc te wydarzenia związane z COVID-em i tymi kolejnymi, prawda, może drobniejszymi, ale jednak zachwianiami i sceną polityczną i nastrojami społecznymi, takimi jakimiś wydarzeniami na polskich ulicach, spowodowały, że mamy nagły spadek prawie do poziomu 20% z tych 50% do 20%, gdy idzie o to przekonanie, że Polska idzie prawda, w dobrym kierunku. Więc odpowiadając bezpośrednio na ojca pytanie, no mógłbym powiedzieć, na pewno ta sytuacja covidowa miała bardzo, bardzo silny wpływ na te nastroje społeczne. Potem powolne wychodzenie z tej swoistej zapaści, troszeczkę takiego prawda, zaufania społecznego, następuje właśnie gdzieś na przełomie roku 2021-2022, no i potem wraz z rokiem 2022, no i to się wiąże w jakimś sensie już z tymi działaniami wojennymi, a wcześniej z tym napięciem na granicy polsko-białoruskiej, następuje kolejny spadek do poziomu znowu 20%. No i tutaj ta tendencja utrzymuje się prawie do roku 2023. Z końcem roku 2022, na początku 2023 następuje powolne odzyskiwanie. No i w tej chwili mamy ten trend wzrostu oczekiwań, ale znacząco jednak jest on niższy niż ten związany z przekonaniem, iż sprawy Polski idą w złym kierunku, no, który na przełomie 22, gdzieś tak w połowie 22 i 23 sięga ponad 65%, więc jest on tutaj stosunkowo duży. W tym samym czasie, prawda, jednak mamy takie stale utrzymujące się i to jest ta dobra wiadomość dla, prawda, dobrze to także świadczy o nas, takie przekonanie, że gdy idzie o obawy dotyczące życia w rodzinie i takie przekonanie, czy prawda, czy nasza rodzina ma właściwe warunki materialne i też czy naszej rodzinie żyje się dobrze, to tutaj udało się i to jest no, zasługa prawda, rządzących, ale także no, prawda, no, pewien wrodzony optymizm chyba jednak społeczny Polaków, utrzymywać duże przekonanie o tym, że rodzinie żyje się dobrze. Polacy w większości deklarowali prawie prawda, 70% jeszcze w 2019, ale potem to nikt nigdy nie spadło znacząco niżej 50%, a obecnie znowu sięga prawie 60%, takiego przekonania, że żyje nam się dobrze jako rodziną, i to pod względem nie tylko takiego dobrostanu codziennego, ale także gdy idzie o te nasze warunki materialne życia, a ten poziom przekonania, że źle się żyje naszym rodzinom, prawda, nie sięgnął w tym okresie 2019-2023 nigdy powyżej 10%. No, bardzo duży odsetek, prawda, uważa, że nie żyje im się ani dobrze, ani źle, ale nawet ten odsetek był niższy niż tych, którzy są zadowoleni z własnego życia rodzinnego, w tym życia materialnego.
Panie profesorze, naszą pierwszą część rozmowy zakończyliśmy dotykając zaledwie tematu związanego z przemianą pokoleń, która miała miejsce. Powiedział pan o tym, że pokolenie, które jeszcze przy poprzednich wyborach, czyli w roku 2019, młode pokolenie, czyli tych, którzy świeżo, możemy powiedzieć, nabyli prawa wyborcze i głosowali po raz pierwszy, czyli to były w zasadzie 3-4 roczniki młodych polskich obywateli, byli bardzo pozytywnie nastawieni względem przemian, które miały miejsce w związku z chociażby z odrodzeniem patriotyzmu. Etos żołnierzy wyklętych, Wojsk Obrony Terytorialnej, ten patriotyzm taki dumny i Polska silna, wielka, nie takimi, że tak powiem, imperialnymi jakimiś maniami, ale rzeczywiście taką siłą swoich obywateli i też siłą i gospodarki, tego wszystkiego, co możemy nazwać Polską, pisaną wielkimi literami, sprawił, że duża część tych młodych wybrała Prawo i Sprawiedliwość, wybrała obóz Zjednoczonej Prawicy. Dziś te tendencje się odwróciły. Dziś młode pokolenie jednak skierowało się w stronę koalicji. Czy rzeczywiście upatruje pan tego odwrotu tylko i wyłącznie w pewnym zmęczeniu tymi tematami, czy pewnym zmęczeniu tą sceną polityczną, czy tymi twarzami, powiedzmy, młodego pokolenia, czy jednak było w tym coś więcej?
No właśnie, jeżeli tak patrzymy na takie deklarowane poglądy polityczne wśród ogółu Polaków, to faktycznie zauważamy w roku 2015 nagły wzrost poglądów konserwatywnych i takie przyznawanie się właściwie do czegoś, co moglibyśmy umownie nazwać takim, prawda, poglądem prawicowym. I on był na tyle istotny, że gdy idzie o młodych ludzi, przekroczył poziom deklaracji czegoś, co nazywamy poglądami centrowymi. Natomiast bardzo niski, jeden z najniższych, prawda, w badaniach od 1999 roku, był poziom deklarowania poglądów lewicowych. I to jest stan na 2015. I nagle w 2020 zauważamy nagły wzrost poglądów lewicowych. To dodatkowo jeszcze można zauważyć także, gdy patrzymy na poglądy kobiet, wśród kobiet, i okazuje się, że tam również w tym czasie właśnie, a nawet można powiedzieć, gdy idzie o porównanie mężczyzn i kobiet, to właśnie wśród kobiet wzrósł ten odsetek osób głoszących poglądy lewicowe. Natomiast nastąpił spadek tych, którzy deklarowali poglądy prawicowe. Myślę, że na to miały wpływ te wydarzenia, o których mówiłem. No, między innymi ta sprawa tych demonstracji, które przybrały taką formułę happeningu wciągającą o młodych ludzi, którzy nie zawsze do końca na początku deklarowali w ten sposób swoje uczestnictwo w tychże demonstracjach jako demonstracje poglądów lewicowych, ale zaczęły właśnie następnie tak prawda, te własne zachowania interpretować. No i to daje się tutaj w badaniach uchwycić. Ten spadek poglądów, prawda, prawicowych jest poniżej wtedy 30%, natomiast no, lewicowych wzrasta do prawie 25%. No, utrzymuje się ten poziom centrowy. Co ważne, wśród Polaków w tym czasie także znacząco zmniejszył się odsetek tych, którzy uważali, że trudno zidentyfikować ich poglądy polityczne. To z jednej strony mogłoby nas cieszyć, bowiem zawsze to dobrze, jak mamy do czynienia ze społeczeństwem świadomym, no ale z drugiej strony to też wskazywało na to, że coś się dzieje takiego w społeczeństwie, że ludzie muszą zadeklarować swoje takie czy inne poglądy polityczne, a powiedzenie, że nie mają żadnych albo trudno powiedzieć, jakie mają, no uznawali za, no powiedzmy, mało właściwe, no i deklarowali ten odsetek tutaj w pewnym momencie, no prawie sięgał 30% tych, którzy mówili, że, no, że nie deklarują żadnych poglądów politycznych, spadł prawie do 15%, no to jest, czy punktów procentowych, no to jest znaczący spadek. Zatem to pokazuje, że wytworzyła się pewna atmosfera takiego napięcia, w którym to młodzi ludzie, między innymi, w tym także młode kobiety, uznały, że właściwszym będzie deklarowanie własnych postaw jako lewicowych.
No dobrze, natomiast to znaczy, interesuje mnie ta granica, która pokazuje, gdzie są poglądy lewicowe, a gdzie są poglądy konserwatywne, bo my wiemy, że na przykład sam, będąc w tamtym czasie nauczycielem i rozmawiając ze swoimi uczniami, wielokrotnie spotkałem się ze sformułowaniami, które mówiły o tym, że generalnie nie, my chcemy być patriotami, chcemy być ludźmi, którzy żyją wartościami i tak dalej, ale te dwa konkretne przypadki uważamy, że każdy powinien decydować o sobie. I teraz pytanie, czy taka osoba z perspektywy badacza jest już klasyfikowana jako osoba z poglądami lewicowymi, czy jest klasyfikowana jako osoba z poglądami konserwatywnymi?
No to właśnie, bo to jest, powiedzielibyśmy, że my pod hasłem lewicowe, tutaj też myślę, że w dużej mierze przywołujemy takie określenie, które jest taką lewicą liberalną, prawda? No, tak jak jest to na przykład właśnie w Stanach Zjednoczonych. I mam takie wrażenie, że te protesty, one były w dużej mierze skierowane przeciwko władzy i ograniczeniom władzy, które w tym roku 20, prawda, ze względu właśnie i na COVID, i potem te różnego rodzaju zapisy, które się, prawda, nie podobały młodym ludziom, zapisy czy też werdykty Trybunału Konstytucyjnego, no spowodowały, że zaczęli oni identyfikować władzę jako prawicową i konserwatywną i w tym sprzeciwie wobec tej władzy i wobec jakoby ograniczeniom, tym realnym, związanym z COVID-em i tym, prawda, często wydumanym, związanym jakby z zamachem na coś, co nazywali kompromisem, prawda, aborcyjnym, no, zaczęli deklarować te swoje poglądy właśnie, myślę, bardziej jako lewicowe, czyli ta lewicowa w dużej mierze w polskim wydaniu bardzo często jest wyrazem sprzeciwu przeciwko ograniczeniom władzy, którą identyfikowali jako konserwatywną czy jako prawicową.
Dalej kontynuując ten temat, rządy Zjednoczonej Prawicy trwały łącznie 8 lat. Jednym z pomysłów, czy jednym z projektów było, jeżeli już zostajemy przy młodzieży, czy przy tych młodszych obywatelach, chociażby zniesienie podatku dochodowego, czy tam niekonieczność opłacania go do 26 roku życia. Natomiast to jest bardzo taka, możemy powiedzieć, brutalna granica, bo nagle ten, który dostawał wypłatę, chociażby zarabiając, czy pozyskując te środki, dostawał wypłatę w tym takim pełnym zakresie, nagle z dniem, kiedy osiąga ten wiek 26 lat, otrzymuje już pomniejszoną o podatek dochodowy. To jest dosyć bolesne, to jest dla młodego człowieka, który żyje w dzisiejszych czasach i który jest zanurzony w tej, no jednak dosyć konsumpcyjnej materii, w konsumpcyjnym środowisku, nagle odcięcie, no powiedzmy sobie szczerze, podatek to nie jest dosyć drobna suma, tylko jednak widoczna, jest bolesne. Czy to też nie było takie, znaczy to może być nikły przykład, ale jednak, czy to też nie jest takie poczucie, no nagle zostałem oszukany, tak, bo ktoś mi zabiera znowu to, co jest moje. W kontekście też tego, o czym pan mówił, chociażby o te obrona swojej wolności, bo my wiemy, że czarne protesty głównie to hasło, to bo to jest moja sprawa, to jest moja wolność, ktoś próbuje właśnie wtargnąć na moje podwórko, więc ja się przeciw temu buntuję.
Czy może i taki efekt niechcący został, prawda, osiągnięty, no bowiem pomysł polegał na tym, aby ludziom, którzy no dzisiaj już wiadomo, zwłaszcza na studiach, w większości podejmują jakieś prace zarobkowe, no umożliwić większe dochody, zwłaszcza w sytuacji, gdy te pensje miały zawsze taki charakter jednak znacząco mniejszych niż nawet te średnie. Nie, już, no, a sięgających pensji najniższych krajowych, więc no to miała być ta pomoc. Może faktycznie ten efekt potem pojawia się, gdy już kończę studia i wchodzę faktycznie w dorosłe życie, no i nagle zderzam się z rzeczywistością, w której to nie mogę znacząco więcej zarobić niż to, co zarabiałem podczas studiów, no bo właśnie, bo wchodzą wtedy podatki i tak dalej. To jest możliwe. Natomiast zgadzam się z tą ogólniejszą właśnie diagnozą, że ten wzrost tak zwanych poglądów lewicowych, prawda, czy liberalno-lewicowych, no jest taką pochodną postrzegania władzy jako chcących nadmiernie regulować nasze życie. No i w tym kierunku szła cała narracja środowisk opozycyjnych, które podtrzymywały właśnie i jakby jeszcze bardziej zaogniały ten właśnie to wyobrażenie i starały się wmówić wręcz młodym ludziom, że są pozbawiani bardzo wielu przywilejów wolnościowych, jakie mogliby mieć w kraju, w którym no, jest, jak to mówiła opozycja, normalna władza.
Polska 2019-2023, refleksja socjologiczna, to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog, filozof społeczny. Wracamy już za chwileczkę do rozmów niedokończonych.
Będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Więc choć się spęka świat i zadrży słońce, chociaż się chmury i morza nas rożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zatworzą. naszych ojców i dziś jest nad nami, więc nie dopuści upaść w żadnej klęsce. Wszak póki On był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy. Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę, nie uklękniemy przed mocarzy władzą, wiedząc, że nawet grobowce nas same Bogu oddadzą. Ze skowronkami wstaliśmy do pracy i spać pójdziemy o wieczornej zorzy, ale w grobowcach my jeszcze żołdacy i kufiec Boży. O, kto zaufał Chrystusowi Panu i szedł na święte kraju werbowanie, tędy profundis z ciemnego kurkanu na tamte wstanie. Bóg jest ucieczką i obroną. Żaden frasunek ani schołdują żadne świata hołdy, bo na Chrystusa my poszli werbunek, na Jego żołdy.
Polska 2019-2023. Refleksja socjologiczna to jest temat, który podejmujemy dziś na antenie Radia Maryja w ramach rozmów niedokończonych, a rozmawiamy z naszym gościem, którym jest pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog, filozof społeczny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Panie profesorze, oceniamy, robimy jakieś tam właśnie refleksję socjologiczną na temat tych 4 lat ostatniego, powiedzmy ostatniej kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy i w ogóle trzeba by było zadać pytanie, jak oceniane są generalnie partie polityczne, bo obserwacja sceny politycznej od czasów 89 roku. To jest obserwacja bardzo ruchomej rzeczywistości, takiego, możemy powiedzieć, takiej mozaiki, ale od pewnego momentu ta mozaika się bardzo mocno, te kawałki, których było bardzo wiele, zaczęła się łączyć i tworzyć takie dosyć mocne, nie chcę być monolity, ale jednak dosyć duże części, przy których trochę satelitarnie funkcjonowały takie małe, czy funkcjonują takie małe odłamki. Przez to też scena polityczna została podzielona troszeczkę na pół. Bardzo, bardzo mocno spolaryzowała się. Dziś, kiedy patrzymy na skład Sejmu, no to jednak widzimy, że tak prawie, powiedzmy, po połowie te głosy się rozchodzą. Jak wygląda ocena, właśnie socjologiczna ocena poszczególnych partii, które miały swoje miejsce w Sejmie w tej kadencji 2019-2023?
Zacznijmy od tego, że gdy idzie o takie podstawowe cechy, jakieś kryteria charakteryzujące poszczególne partie, to co ciekawe, w większości nich Prawo i Sprawiedliwość ma najwyższe oceny w porównaniu z partiami konkurencyjnymi, zwłaszcza z Koalicją Obywatelską. Gdy pytamy ludzi o to, na ile ta partia, która z partii jest najskuteczniejsza w działaniu, no i tutaj zdecydowanie 47% odpowiada, że Prawo i Sprawiedliwość przy 30 Koalicji Obywatelskiej. To samo, gdy idzie o wiarygodność i realizowaniu swoich obietnic, tutaj mamy różnicę 40 do 30 Koalicji Obywatelskiej. Co ciekawe, mamy też jednak bardzo takie ambiwalentne te oceny, bo z jednej strony bardzo wysoko w porównaniu z innymi partiami ocenia się wiarygodność Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony jeszcze większy odsetek był w stanie odpowiedzieć, iż nie jest to partia wiarygodna i nie realizuje obietnic, i to był też najwyższy odsetek pośród innych partii politycznych. Podobnie jest w przypadku tego, na ile partią leży na sercu dobro kraju. Tutaj znowu Prawo i Sprawiedliwość osiąga najlepszy wynik, choć on już nie jest tak na tyle, prawda, wysoki, żeby tutaj nie mieć konkurencji wobec choćby, prawda, Koalicji Obywatelskiej, ze strony Koalicji Obywatelskiej, bowiem to jest różnica 28 do 27%. Ale co ciekawe, w tym badaniu wychodzi również, że aż 57% uważa, że Prawo i Sprawiedliwość dba przede wszystkim o swoje interesy partyjne, i to też jest najwyższy odsetek ze wszystkich, prawda, pozostałych partii, gdzie tam, gdy idzie o to takie przekonanie, że partie te działają tylko dla własnego interesu, jest w granicach 44 Koalicja Obywatelska, a pozostałe mają jeszcze mniejszy. Najwięcej, prawda, szacunku wyborcy mają dla Prawa i Sprawiedliwości, gdy idzie o cel i program. Uważają, że ma ona określony program i właściwie wiadomo, do czego zmierza, to prawie 60%, o połowę mniej, a mniejsze partie jeszcze znacząco mniej mają, prawda, takiego wskazania. Zatem tutaj jest to chyba najsilniejsza strona Prawa i Sprawiedliwości w porównaniu z innymi partiami. Natomiast bardzo słabo wypada ocena polityków, czyli, prawda, ludzi, którzy są w danej partii. Tutaj wszystkie partie notują bardzo niskie poparcie w granicach 25. Tutaj jeszcze największe wskazanie ma Prawo i Sprawiedliwość. Pozostałe mają poniżej, prawda, tego 25, 23 Koalicja Obywatelska. Ale co znowu ciekawe, gdy idzie o wskazanie, która partia ma najwięcej polityków nieuczciwych, którzy myślą tylko o własnych korzyściach, tutaj także jest wskazanie na Prawo i Sprawiedliwość jako partię, która ma największy odsetek tego typu polityków. Bardzo źle, i to chyba najsłabiej ze wszystkich partii, no i to dzisiaj widzimy, odbija się na próbie sformowania koalicji sejmowej. Oceniana jest przez społeczeństwo zdolność do współpracy, dążenia do porozumienia i kompromisu z różnymi środowiskami. Tutaj powtarzam, Prawo i Sprawiedliwość ma najniższą ocenę, 27%, w przypadku Koalicji Obywatelskiej to jest 35, no może jeszcze niżej ma, przepraszam bardzo, Konfederacja, z tego co widzę, jeszcze ma tutaj jeszcze niższe notowania. Natomiast za najbardziej konfliktową i nie szukającą porozumienia i kompromisów właśnie ma ma się także Prawo i Sprawiedliwość. Czyli mamy pewien fenomen związany z partią, która do tej pory rządziła i z partiami, prawda, które są obecnie w opozycji. Otóż wydają się one znacznie słabiej oceniane przez wyborców, ale także przez społeczeństwo, ale z drugiej strony w przypadku ocen Prawa i Sprawiedliwości mamy właśnie te skrajności, w których to zarówno potrafią być wskazywani jako ci, którym szczególnie na czymś zależy i dążą do jakiegoś dobra, jak i jako ci, którzy kierują się tylko własnymi, prywatnymi interesami i żadne dobro kraju na przykład nie leży im na sercu.
A jakbyśmy popatrzyli na partie lewicowe, to tutaj jednak do Sejmu wraca chociażby SLD, znaczy już też w zmienionej formie, po takim liftingu pojawiają się partie o skrajnych poglądach. Czy rzeczywiście Polska jest krajem, przy całej swojej specyfice i niezwykłości w Europie, tak jak pan powiedział, jesteśmy jeszcze cały czas, jesteśmy krajem wierzącym, jesteśmy krajem najbardziej katolickim w Europie. Myśli pan, że te poglądy skrajnie lewicowe mają szansę się zagnieździć i mają szansę się rozwinąć, taka rewolucja, która się dokonała chociażby w Hiszpanii czy w Irlandii?
Myślę, że nie. To tutaj jednoznacznie możemy ocenić na przykład po takim kryterium, jakim jest odpowiedź na pytanie dotyczące kwestii, ono jest tak sformułowanie, przerywania ciąży i dopuszczalności tego przez prawo. Przez ostatnie, 20 lat, bo mniej więcej właściwie już o 30 latach badań, okazuje się, że na przykład znacząco, bo o połowę spadł odsetek osób, które godziłyby się na to, aby móc dokonywać przerywania ciąży ze względu na to, że kobieta jest na przykład w trudnej sytuacji osobistej, albo po prostu, że kobieta nie chce mieć dziecka. Tutaj zgodę na tego typu zabieg w tej sytuacji tylko 18% wyraziło. Natomiast był czas, że tutaj poparcie dla tego typu, nazwijmy to skrajnego właśnie podejścia, sięgało, prawda, w przypadku trudnej sytuacji osobistej 38% nawet było, czy 28% w przypadku tego sytuacji, w której kobieta nie chce mieć dziecka. Dzisiaj, jak mówię, jest to znacząco mniej. I podobnie jest w różnych innych sytuacjach, takich jak zagrożenie życia matki, czy zagrożenie zdrowia matki. Tutaj też notujemy, prawda, spadek poparcia dla tego typu możliwości, wykorzystania tego jako możliwości do przerwania ciąży, co znaczyłoby, że te wezwania ruchów lewicowych, bo właściwie polska lewica starała się przez pewien czas operować tymi kwestiami socjalno-bytowymi, ale gdy przyszło do, prawda, do już tej ostatniej prostej przed wyborami, to dominowały, prawda, hasła z jednej strony antyklerykalne, prawda, a z drugiej strony związane ze zgodą na aborcję. I to właściwie aborcje na życzenie. Tutaj odsetek poparcia dla tego typu poglądów jest w Polsce coraz mniejszy, i utrzymuje się, więc nie sądzę, aby nam groził zapateryzm czy tego typu właśnie skrajności, jakie obserwujemy w krajach, w których lewica rządzi, tak jak na przykład w Hiszpanii.
Panie profesorze, Polska jest krajem pięknym, Polska jest krajem niezwykłym, Polska jest krajem zróżnicowanym, ale Polska nie jest krajem, który jest zawieszony w czasie i w przestrzeni, tylko żyje w relacjach. Żyje w relacjach kontynentalnych, sąsiedzkich, ale również w relacjach, powiedzmy, daleko szerszych. Tutaj na pierwszy, jakby to być, ogień jest relacja oczywiście Polski do swoich sąsiadów najbliższych. Szczególne wydarzenia, o których też pan profesor mówił, czyli chociażby nasza relacja z Niemcami jako tymi, którzy gdzieś tam aspirują do przewodniczenia Unii Europejskiej generalnie, też niezwykła relacja z Rosją, naszym wschodnim, powiedzmy, sąsiadem. Jesteśmy po okresie, który był dosyć takim stanowczym, jeżeli chodzi o relacje z Rosją. Przechodziliśmy już czas odwilży, przechodziliśmy już czas resetu. Teraz mieliśmy czas, kiedy te stosunki z Rosją były układane bardzo, bardzo konkretnie i bardzo ostro. Co przed nami? Tym może na chwileczkę się nie zajmujmy, ale prosiłbym o takie światło na tę perspektywę relacji właśnie z Rosją, która miała miejsce przez te 4, a nawet 8 lat.
No tak, no to była taka próba zbudowania tejże relacji, jednak na warunkach, nazwijmy to wreszcie, normalnych, partnerskich, jeżeli o tym można mówić po 2010 roku. Jednak ta zadra wynikająca z faktu, że Rosja nie dopełniła swoich podstawowych obowiązków kraju demokratycznego, uczciwego, kraju, który faktycznie traktuje pozostałych zgodnie nawet z wymogami prawa międzynarodowymi, to utrudniało tą relację, więc Polacy stawiali bardzo twarde warunki związane z tym, aby nie dopuszczać Rosji do wspólnego rynku europejskiego, do tej wspólnej międzynarodowej wspólnoty, do tej wspólnoty międzynarodowej bez gwarancji, które oparte byłyby na konkretach dotyczących i ich sposobowi traktowania tej sfery gospodarczej, zwłaszcza handlu surowcami, i tutaj te otwarcie ze strony Niemiec, ten sojusz polegający na tym, że Rosjanom dostarczała Niemcom, prawda, tanie surowce i w ten sposób umożliwiała im poważny rozwój gospodarczy. To wszystko chwiało tą pozycją wspólnego rynku europejskiego na tyle, że Polacy się temu sprzeciwiali. No, starali się uniezależnić, bo to był ten podstawowy czynnik utrudniający właśnie budowanie ewentualnie relacji na tych zasadach partnerskich, że Polska w dużej mierze była uzależniona od surowców rosyjskich. No i ta polityka była na tyle skuteczna, że po wybuchu i ataku na Ukrainę Polacy mogli właściwie zerwać wszelkie kontakty z Rosją i uniezależnić się, czy byliśmy na to gotowi, żeby się uniezależnić od ich surowców energetycznych. No to oczywiście powodowało ze strony Rosji ataki na Polskę jako kraju, który jest rusofobiczny. Tego typu narracja była na rękę na przykład krajom takim jak właśnie Niemcy, Francja, i to było wygrywane przeciwko Polsce, a jej sprzeciw był traktowany nie jako przejaw realistycznej oceny tego, co się dzieje w Rosji, no ale jako pewien rodzaj niechęci, zadry, czy też niczym nie sprowokowanej nienawiści do narodu rosyjskiego i do państwa rosyjskiego, co nigdy nie miało miejsca. Więc nazwałbym ten czas, 19-22 jako czas, w którym to obawy wyrażane wcześniej stały się, zmaterializowały się w postaci podjęcia realnej polityki wobec Rosji, no ale oczywiście stało się to już tak naprawdę po wybuchu, po ataku na Ukrainę ze strony innych partnerów, zwłaszcza unijnych.
No właśnie, a propos unijnych partnerów, druga nasza strona, czyli Niemcy, to jest też relacja, która no, spędza nam sens powiek, możemy powiedzieć, bo z jednej strony chcemy konkurować, chcemy być partnerami, ale z drugiej strony też widzimy, że w wielu przestrzeniach jesteśmy traktowani jako ci, no nie ukrywajmy, gorsi.
Tak, i Polacy to odczuwają. Polacy są bardzo euroentuzjastyczni, bardzo szanują przynależność do wspólnoty europejskiej. Natomiast w badaniach wychodzi, że coraz bardziej obawiają się, że członkostwo w Unii Europejskiej może nazbyt ograniczyć suwerenność i niezależność Polski. Co ciekawe, te badania już w kwietniu 2023 roku pokazały nagły spadek w porównaniu z ubiegłymi latami, czy właśnie z rokiem nawet 2022, nagły spadek przekonania tych, którzy uważali, że nic nam nie zagraża ze strony, prawda, Unii Europejskiej, że ona nie ogranicza naszej suwerenności. Takich, którzy tak sądzili w 2022 roku, było aż 55%. Nagle w kwietniu 2023 ten, prawda, poziom takiego zaufania spadł do 44%. Natomiast znacząco wzrósł odsetek tych, którzy zaczęli zauważać działania Unii nazbyt ograniczające polską suwerenność. I tutaj też mamy różnicę 33% w 2022 i aż 45% w 2023. A przypominam, to było jeszcze przed tą rezolucją, która nie tak dawno została przyjęta w Parlamencie Europejskim, gdzie w sposób znaczący próbuje się ograniczać działania autonomiczne, prawda, niepodległe poszczególnych państw, no, likwidując na początek, prawda, tą zasadę jednomyślności, no, która jest podstawą tej równości podmiotów w ramach Unii Europejskiej, w której to każdy, kto uznał, że pewne rozwiązania skutkuje negatywnie dla rozwoju własnego, no, jego własnego kraju, mógł, i to byli szefowie rządów podczas Komisji Europejskiej, postawić weto i tego typu rozwiązanie nie wchodziło w grę. Teraz już, jak wiemy, idziemy w kierunku, który ma to być zniesione, więc mam wrażenie, że odsetek Polaków, którzy jeszcze mocniej będą zatroskani tym, na ile Unia Europejska zanadto wpływa i ogranicza naszą suwerenność i wpływa na ograniczenie niezależności, będzie jeszcze większy.
No i pytanie, które może się pojawić, to jest pytanie związane z naszym, mam nadzieję, że tak jest, największym sojusznikiem, to znaczy Stanami Zjednoczonymi. Widzimy, że ostatnie lata, szczególnie za czasów rządów Donalda Trumpa, ale teraz również, no to jest czas dosyć mocnego zbliżenia się Polski i Stanów Zjednoczonych. Myśli pan, że to zbliżenie, że ta współpraca jest czymś, co rokuje na przyszłość, czy jest no, efektem tylko i wyłącznie takiego, że takiej potrzeby posiadania pewnego przysiłku właśnie w Europie?
Jest zawsze pytanie, na ile my będziemy chcieli być partnerem Stanów Zjednoczonych i na ile będziemy umieli ewentualnie no, wykorzystywać różne szanse z tym związane. Wiemy, że cała sprawa wzmocnienia Unii Europejskiej bardzo często w podtekście, a może i nawet wprost, jest związana z próbą wypychania Stanów Zjednoczonych tutaj z Europy. Tak było podczas tego, co właśnie ojciec już umownie nazwał resetem, czyli taką próbą wciągnięcia Rosji w orbitę wpływów europejskich na tyle silną, iż wiązało się to z osłabieniem ze strony na przykład Polski z relacją, gdy idzie o relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Wtedy to były dopiero te początkowe kwestie związane z instalacją tutaj takich czy innych systemów antyrakietowych i tak dalej. No dzisiaj jesteśmy już jeszcze, prawda, w innej sytuacji. Sytuacja wojenna sprzyja temu, abyśmy utrzymywali bez względu na zmianę władzy dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. No ale właśnie, ale pytanie, czy będziemy potrafili z tego wyciągnąć jakieś korzyści rozwojowe na dłuższą metę, bo to się wiąże i z energetyką, i właśnie i z zakupem gazu, i z zakupem, prawda, technologii, czy wręcz, prawda, budowania wraz z Amerykanami tutaj elektrowni atomowych. No to są właśnie te wszystkie czynniki, w których to następowałoby większe powiązanie gospodarcze i mniejsze tylko takie bycie właśnie takim satelitą potężnego imperium. Pytanie właśnie, czy na ile tego typu pomysły, jakie w zmianach traktatowych próbuje się przyjmować, no nie będą łączyły się z tym, że będziemy musieli na korzyść krajów europejskich rezygnować z tej współpracy z Ameryką, co przez niektórych jest słusznie moim zdaniem odbierane jako duża strata szansy na szybszy i poważniejszy rozwój, bowiem nie jesteśmy z Ameryką krajem graniczącym i to jest pewien atut, bowiem nie stanowimy też dla nich w tym znaczeniu jakiejś bezpośredniej konkurencji gospodarczej, bo to nie są do końca te same przestrzenie wpływów gospodarczych. Natomiast gdy mocniej się zwiążemy, prawda, z Niemcami, z Francją, to tutaj, jak wiemy, to ryzyko konfliktu interesów jest o wiele większe, no a silniejsze państwo będzie w stanie wymusić na nas działania, które będą jemu raczej sprzyjały, zwłaszcza, że decyzje podejmowane w centrali europejskiej, no wiemy, dzisiaj to już jest wiedza powszechna, no w dużej mierze sterowane przez największe państwa, no takie właśnie jak Niemcy, Francja, częściowo Włochy czy Hiszpania.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę część naszego programu. Teraz zaprosimy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby poszerzyć grono naszych dyskutantów. Polska 2019-2023. Refleksja socjologiczna to jest temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a poruszamy go z naszym gościem, którym jest pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog, filozof społeczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. A dla tych, którzy słuchają nas poza granicami, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Wracamy już po przerwie.
Na początku było słynne 10 przykazań. Z biegiem czasu przybywało ich coraz więcej. Dzisiaj z końcem XX wieku jest to liczba sięgająca już kilkudziesięciu tysięcy. Paragrafy, artykuły, punkty i podpunkty wszystkie nakazują wystrzegać się złych czynów aby ludzie między sobą żyli wśród spokoju i zmierzali w swym życiu do innych wyczynów. Wszelka praca i twórczość sięgająca wyżyn, możliwości człowieka, fantazji, pomysłów, piękno sztuki, perfekcja współczesnej techniki, niech będzie kierunkiem człowieczych zamysłów. Wtedy prawo zamknięte w grubej, ciężkiej księdze będzie milczeć milczeniem zachwytu i dumy, pragnąc wierzyć w nadejście wreszcie takiej chwili, że się stanie już zbędne dla ludzkiego bytu. Masz prawo pisać wiersze, komponować pieśni, wymyślać różne cuda, najnowsze techniki, sięgać gwiazd i zasiewać w dal strzeliste lasy lub w zwyczajnej pracy poprawiać swe wyniki. Masz też prawo sięgać do twórczości pokoleń, dostrzegać między tobą a księgami związek. Masz prawo robić wszystko, co dla ludzi dobre, a także jest to twój człowieczy obowiązek.
Polska 2019-2023, refleksja socjologiczna, to jest temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, który podejmujemy na antenie Radia Maryja z panem profesorem Arkadiuszem Jabłońskim, socjologiem i filozofem społecznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dozwolił?
Marianna z Kieleckiego.
Witamy.
Właśnie słucham rozmowy i bardzo często, codziennie, ale nie mogę się dodzwonić. No i tak bardzo serdecznie pozdrawiam naszego gościa, ojca także, ale chciałam właśnie powiedzieć, tak strasznie się przeżywam te nasze polskie sprawy. Dzisiaj słuchając PiS-u, tego nowego rządu, wszystkiego i w ogóle ja proszę Państwa, przecież Tusk, to już właśnie Jana Olszewskiego, co zrobił, już tam był, już tam mącił. Później gdzie jest nasz świętej pamięci Lech Kaczyński? Czy mamy wrak, czy mamy dokumenty, co się stało? I on teraz znów, i ludzie tego nie widzą, co się dzieje, że on tylko dla zdrady Polski, aby nasz kochany prezydent przemyślał to wszystko i inaczej to wszystko zarządził i zrobił, a podejrzewam, że może. Oby Bóg mu błogosławił i naszej ukochanej ojczyźnie, naszemu kochanemu rządowi. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, gościa naszego. Bardzo go cenię i oglądam bardzo często. I z Panem Bogiem wszystkiego dobrego życzę.
Bóg zapłać, Pani Marianno, bardzo serdecznie dziękujemy. No, Panie Profesorze, tematów zostało podjętych kilka. Proszę o słowo komentarza.
Tak, Pani Marianno, no oczywiście możemy wierzyć w rozsądek Pana Prezydenta, no ale wyroki demokracji, jak to się mówi sloganowo, są nieubłagane. No mamy propozycję rządu autorskiego Pana Premiera Morawieckiego. Przedstawił ofertę składu rządu, prawda, który opiera się przede wszystkim na ekspertach, na osobach, które nie mają żadnych większych ambicji takich politycznych, no ale chciałyby kontynuować, a lub też, no, jak powiedział pan prezydent podczas nominacji ministerialnych, także no, jakiegoś nowego ducha tchnąć w te instytucje, tak aby one mogły sprostać tym wyzwaniom, jakie stają przed Polską. Pytanie jest, czy ta oferta spotka się z przychylnym przyjęciem większości parlamentarnej. No i tutaj musimy pozostać realistami. Szanse na to są niewielkie. Natomiast no, jest to oferta mająca ten charakter trochę myślenia takiego bardziej strategicznego, a mniej tylko nastawionego na to ewentualne zwycięstwo i poparcie w tym Sejmie. No i miejmy nadzieję, że ta oferta i przy okazji program, jaki będzie przedstawiony w exposé premiera, będzie dla Polaków wystarczająco atrakcyjna, żeby inni politycy także wsłuchali się w to i w sytuacji, w której może dojść do różnego rodzaju sporów wewnętrznych w ramach zawiązywanej koalicji, w tej chwili jeszcze opozycyjnej, no może trafić się szansa, że tego typu propozycja nagle będzie przynajmniej dla części posłów atrakcyjniejsza. No i trzeba, no, ufając prawda, w opatrzność Bożą, no, wierzyć, że tak się może stać.
Bardzo dziękuję, pan profesor Arkadiusz Jabłoński. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo?
Tak.
Prosimy bardzo.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Tutaj Marianna z Warszawy.
Witamy, pani Marianno.
Tak. Więc chciałam powiedzieć, że ja jestem po tych wszystkich, po prostu co ostatnio się zdarzyło, jak w Toruniu sympozjum, konferencja, jak konferencja na temat podatków dzisiaj w Kielcach 27 właśnie listopada, jak wszelkie inne sprawy, i oglądałam dzisiaj też zaprzysiężenie rządu i wszystkich tych, którzy zostali ministrami. To są młodzi ludzie. Ja chciałabym powiedzieć, że prosiłabym, żeby zaufać młodym ludziom, żeby poprzeć rząd Mateusza Morawieckiego, żeby pan prezydent w jakiś sposób też mógł zadziałać, żeby prosić wszystkich, którzy po prostu są w opozycji do PiS-u, żeby zechcieli współpracować. Myślę, że jeszcze rządowi trzeba by było pozwolić i na pewno by po prostu przez te lata też prowadził dobrze. Natomiast jeżeli by 4 lata przeszło, że tak powiem, tego rządzenia, to wtedy wchodzi nowe społeczeństwo i wtedy będą oni po prostu tworzyli nowe państwo, nowe prawo. Może im będzie się udawało lepiej, może gorzej, ale ja bym temu rządowi, który powstał, dała szansę. I proszę bardzo, wszystkich dajcie szansę. Tyle chciałabym powiedzieć.
Pani Marianno, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, panie profesorze.
No, pani Marianno, no, takie wezwanie do tego, żeby dać szansę, no, musimy w tej chwili niestety kierować, czy niestety, do polityków, którzy zostali, posłów, którzy zostali wybrani do Sejmu. Pytanie, czy znajdzie się ta większość, która będzie chciała właśnie dać szansę temu rządowi. Myślę, że to będzie trudne. To się właśnie wiąże z takim jednak jednak próbą no, swoistego rewanżu na Prawu i Sprawiedliwości. I to nie za złe rządy, bo myślę, że tutaj każdy z polityków, jak uczciwie podejdzie do sprawy i zobaczy na, zarówno na te dane makroekonomiczne, jak i też przyjrzy się no, choćby sytuacji właśnie, jaka jest w Polsce w tej chwili, to jest przekonany, że to były dobre, a nawet może najlepsze rządy w ostatnim 30-leciu w Polsce. No natomiast no, jest tego typu prawo, które nakazuje no, wziąć pewien rewanż za to, że samemu się tej władzy nie posiadało. No i w jakimś sensie no, straciło się znaczący wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Chcielibyśmy, aby polityka opierała się na tym roztropnym służeniu dobru wspólnemu, o którym mówił Arystoteles, no ale niestety polityka to także w dużej mierze zdobywanie i utrzymywanie tej władzy. Teraz myślę, że opozycja po zdobyciu większości będzie chciała tą zdobycz, prawda, utrzymać, jaką jest władza i w tej chwili trudno liczyć na poparcie dla rządu. Mówię, no jedynie czas może coś zmienić w tej sytuacji. Oczywiście wolałbym, aby był to czas refleksji posłów i przekonania, że mogą więcej nawet dla siebie jako politycy uzyskać w sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością niż z Koalicją Obywatelską, bo nie chciałbym, żeby to był czas, w którym to my jako obywatele płacimy za, powiedzmy, złe rządy, które spowodują niezadowolenie społeczne na tyle duże, że ta koalicja się rozpadnie. No a już tym bardziej nie chciałbym, aby doszło do jakichś nieodwracalnych decyzji, no, które nas pozbawią możliwości rozwoju, bo wtedy nawet odebranie władzy nie będzie dawało tych możliwości, jakie są jeszcze obecnie do tego, abyśmy mogli no, rozwijać się jako kraj.
Bardzo dziękuję. Przypomnę, pan profesor Arkadiusz Jabłoński. I odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Stanisław z Lublina, witam ojca pana Stanisława. I pana profesora. Przed chwilą była omawiana sprawa naszych stosunków Polski z sąsiadami naszymi, między innymi z Rosją. Posłużę się dwoma przykładami. Pan Jarosław Kaczyński to gdzieś około 3 miesięcy temu w mediach publicznych bardzo negatywnie wypowiadał się na temat zwykłych Rosjan. Zaznaczył w tej wypowiedzi o zwykłych Rosjanach, że to bardzo zły naród, o złym charakterze, podstępny. Tam były jeszcze inne takie obraźliwe słowa. Mm-hmm. To jest fakt. Także tutaj tak to było. To można sprawdzić. Uważam, że tak. Za wojnę z Ukrainą odpowiada władza rosyjska. Jeżeli chodzi o zwykłych Rosjan, no władza ta rosyjska przeminie. Rosja pozostanie w tym miejscu, co jest i będziemy musieli jakoś stosunki między sobą układać. To jest jedna sprawa. Druga wypowiedź pana Błaszczaka była też mniej więcej w tym samym okresie, że my jesteśmy gotowi na konfrontację, dosłownie na konfrontację z Rosją. No, troszeczkę moim zdaniem nieodpowiedzialna, no bo nie można tak na noże i nie wiem, jakby ta konfrontacja wypadła, to jest jeszcze inna ocena. Także sami w tym regionie, gdzie się Polska znajduje, nic nie zwojujemy. Moim zdaniem trzeba się zbroić, no ale po prostu nie na noże, tak jak to w tym przypadku, co tutaj przytoczyłem te przykłady. Nie wiem, na przykład, czy z Rumunią jakieś próbowaliśmy jakieś kontakty nawiązać. No musimy jakieś pozyskiwać tutaj sojuszników w regionie, a jakoś tego nie widać. Także te obecne ustawienie władz PiS-u, takie jest, jak przytoczyłem, bo to są fakty, także to może to za zbyt jakoś wypadło, jeżeli chodzi o te wypowiedzi, nie za bardzo, ale co pan profesor na to? Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy panie Stanisławie, pozdrawiamy i prosimy pana profesora.
Panie Stanisławie, myślę, że te wypowiedzi pana Jarosława Kaczyńskiego, pana Mariusza Błaszczaka, one chyba są też odpowiedzią na zaczepki, jakie płyną ze strony władz rosyjskich i odnoszenie się do, też nie do władz polskich, ale do narodu polskiego, do Polaków i czynienie z nas głównych wrogów, przeciwników. I to nie znajduje jakiegoś wyraźnego podważania ze strony czy jakiejś diaspory rosyjskiej mieszkającej za granicą, czy intelektualistów rosyjskich mających, powiedzmy, te możliwości także wolnej wypowiedzi. I zdaje się, że chyba to jest przyczyną tego, iż niektórzy politycy w Polsce zwracają uwagę także na to, iż owszem, władza jest winna wojny, natomiast społeczeństwo rosyjskie jest dosyć bierne, a w tych sytuacjach takiego bezpośredniego ataku na Polskę, na Polaków słownego, ale z tym ciągłym grożeniem, że to będzie jednak taka rozprawa z Polską mająca ten wymiar także militarny, że w tej sytuacji próbują studzić trochę tą agresję rosyjską, pokazując także siłę i pewne przekonanie co do właśnie możliwości własnego kraju. Próbujemy cały czas, to nie jest tak, że nie próbujemy tworzyć koalicji państw, które byłyby zainteresowane podobnym kierunkiem polityki. Mieliśmy te formaty Trójmorza, Międzymorza, Grupy Wyszehradzkiej i tak dalej, można by jeszcze wymienić kilka, które mają nas poza normalnymi strukturami NATO zabezpieczać przed tego typu agresją. A z wolnym narodem rosyjskim zawsze, myślę, będzie czas, aby dogadywać się, ale właśnie na warunkach partnerskich, a nie na warunkach trochę takiego przekonania o nas jako o Polaczkach, którzy próbują coś tam, prawda, przeciwstawiać się wielkiemu imperium rosyjskiemu, bo to już nie jest to imperium. No i też my, prawda, nie zasługujemy na takie miano Polaczków, tylko jesteśmy dumnym narodem, który ma prawo także od czasu do czasu wyrazić swoją niechęć także wobec narodu rosyjskiego.
Panie profesorze, nie chciałbym wyjść na jakiegoś rusofila, ale patrząc na historię jednak narodu rosyjskiego, zadać by sobie można było pytanie, czy my na to pojednanie z normalnymi, używając oczywiście tego określenia, które było mówione przed chwilą, czy my na to pojednanie z normalnymi Rosjanami nie czekamy już ponad 500 lat?
Właśnie, i okazuje się, że to my chyba jesteśmy o wiele bardziej skłonni do wyciągania ręki i szukania jakiejś, zgody, ale warunki historyczne nam nie sprzyjają, bo częściej z tamtej strony, spotykamy się z zaciśniętą pięścią lub też bagnetem skierowanym w naszą pierś. To powoduje, iż trochę tracimy nadziei na tą możliwość dogadywania się, trochę staramy się, jak daje nam taką możliwość sytuacja historyczna, także do upominania się o szanowanie naszych praw. Także to jest bardzo ciężki, prawda, problem. To jest pytanie o faktyczną wspólnotę myślenia, kultury, cywilizacji, na którą to, prawda, prawda, różnie można odpowiadać, a na pewno historia i nasze relacje międzypaństwowe no nie sprzyjają budowaniu tych przyjacielskich relacji.
Bardzo dziękuję, pan profesor Arkadiusz Jabłoński. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo, dobry wieczór.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Król i Maryja Królowa. O tak powiem.
Szczęść Boże, witamy.
Halina, z Ełku jestem i na marginesie, tak, na początku, bez marginesu powiem, że głosowałam na Prawo i Sprawiedliwość, ale tylko ze względów religijnych, że są za prawem kościelnym, za religią, za wiarą powszechną i tak dalej. Tylko ze względu na to. Ale polityka ostatnio, jaką prowadzili, poczynając od wojny na Ukrainie, to przecież była tragiczna. Nie wiem, czy państwo wiecie, panie profesorze, ludzie wszędzie, na ulicy, w MPK-ach młodzi, tak jak się jeździło, w sklepach młodzi, starsi, tylko właśnie słyszało się jakiś temat ciekawy, to znaczy no jakiś tam poruszony, ktoś słowo, jakiś tam Ukrainiec szedł, usiadła tego i zaraz właśnie temat Ukrainy. I co wyprawialiście? To, co ten rząd, nie pan, co ten rząd wyprawiał z tą Ukrainą? Panie profesorze, Polak, gdzie w Ełku nie ma pracy, jestem zbulwersowana. Sąsiadka była u mnie, że córka szuka pracy, nie może znaleźć już od około roku w Ełku, na Mazurach. Mm-hmm. Było bezrobocie i dalej jest tragicznie. Jest po prostu w naszym regionie tragicznie. I mężczyzna gdzieś tam jeszcze się załapie, to na budowie, to ta kobieta, jeżeli jakieś propozycje tylko w sklepie, a z tych sklepów też nie ma, którąś przyjmą, a setka tych CV poskładane i chodzą i proszą i tego. Mhm. I potrafią powiedzieć w zakładach pracy, bo przeważnie wiadomo, prywaciarze dzisiaj mają te zakłady, że a proszę, nie ma czego chodzić, szukać, my mamy dosyć wystarczająco Ukraińców. W ten sposób. Tu sąsiadka była z góry ode mnie, dzisiaj aż płakała. Rozmawiałam z chłopakiem z mojej rodziny znowu niedawno, też szuka. Kuroniówka się kończy, no kuroniówka, ten zasiłek dla bezrobotnych. 40 lat młody, zdrowy chłop, kilkanaście pracował lat w jednym zakładzie. No ale niestety wysłali na tego i połowę redukcja tego, no i między innymi on pójdzie na odstrzał, że nie ma pracy. Szuka, tragiczną sytuację ma w domu, kobietę chorą i tak dalej, no naprawdę, aż płacze i oglądał, mówi w tej chwili oglądał, dzwonił do mnie, bo miał sprawę, rozmawialiśmy, mówi ogląda. I jakie ogłoszenia są w internecie, po ukraińsku po prostu, po ukraińsku. W ten sposób. Jaka pomoc Ukrainie? Proszę pana, ci ludzie, którzy nie mają pracy w Ełku i tak samo w naszym regionie pewno i w całej Polsce, kto nie ma gdzieś tam, mają po 300 zł zasiłku w opiece. Gdzie Ukrainiec, miliony najechało, mają mieszkania za darmo, obiady za darmo gdzieś tam pobytego i jeszcze kupa kasy. Tak, proszę pana, taka jest prawda. I jestem oburzona. Sama ja nieraz oglądałam, bo naprawdę interesuję się polityką, denerwuję się, ale oglądam. Szlak mnie trafiał, mnie, babę. Ja w tej chwili no mam emeryturę, czy Ukraina, czy nie Ukraina. To nie chodzi o mnie, ale o tych młodszych, o tych wszystkich innych. Pan któryś minister, czy tam premier, czy prezydent z uśmiechem pociesza ludzi, Polaków w naszym regionie, czy tam gdzieś na Podkarpaciu, że dla Ukrainy taka pomoc była, tyle miliardów, tyle tego. Do tu taka, za przeproszeniem, polityka, jaką
pani prowadzi. Pani Heleno, spokojnie, z emocjami trochę tak, wyciszmy.
To zakrawa normalnie o pomstę do nieba.
Pani Heleno,
nie wiem,
rozumiemy.
Czy się Bogu. Tutaj jeszcze jedno, tylko to powiem. Mm-hmm. Tu niby PiS za życiem, obrona życia, odpoczęcia, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale zbroił Ukrainę. I nie wiem, czy to się tak Bogu podobało. Czy się podoba, że tak zbroił Ukrainę? I rozumiem, swój kraj bronisz, to jest prawo i obowiązek wręcz. boski i ludzki obowiązek, ale nie zbroić obce państwo. Rosja nie zamierzała najeżdżać wcale na Polskę, absolutnie. To jest jakaś propaganda albo jakieś chore naprawdę wymysły, jak mądrzy, tak i głupi. Nie zamierzała...
Pani Heleno, bo troszeczkę, Pani Heleno, już, bo trochę zaczynają nas emocje ponosić. Bardzo dziękujemy za to, co pani powiedziała i dziękujemy za te sugestie. Oddamy głos panu profesorowi.
Pani Heleno, no, odnosząc się do tej kwestii, bo pani powiedziała coś o rynku pracy, dalej zaraz przejdę do tej kwestii, prawda, Ukraińców w Polsce, ale rynek pracy, no, proszę mi wierzyć, że badania społeczne pokazują, iż osoby, które twierdzą, że nie można znaleźć żadnej pracy, od mniej więcej 2018 roku to jest odsetek nieprzekraczający 5%. Osoby, które mówią, że trudno znaleźć jakąkolwiek pracę, to ten odsetek osób obecnie w 2023 pod koniec sięga gdzieś tam 12-13%. Natomiast pomiędzy 50 a 60% osób twierdzi, że można bez problemu znaleźć jakąś pracę, ale oczywiście trudno o pracę odpowiednią i to jest taka sytuacja, ale też jest coraz bardziej wzrastający odsetek sięgający ponad 20% osób, które twierdzą, że można bez problemów znaleźć odpowiednią pracę w Polsce. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że można Prawu i Sprawiedliwości wiele zarzucić i rządzącym także, ale ta kwestia właśnie zminimalizowania bezrobocia i doprowadzenia do sytuacji, że tak naprawdę nie jest trudno znaleźć pracę w Polsce, jest potwierdzana przez szereg różnych statystyk. Gdy idzie natomiast o stosunek do uchodźców ukraińskich i przyjmowanie ich w Polsce, jest pani wyrazicielem coraz większego odsetka osób, które twierdzą, że ta grupa osób przyjmowanych z Ukrainy powinna być mniejsza, czyli mamy sięgające sytuacji, jaką mieliśmy w 2015 roku, przekonanie prawie 24%, że nie powinniśmy już przyjmować ukraińskich uchodźców, ale jednak ciągle ten odsetek Polaków, którzy twierdzą, że powinniśmy pomagać Ukraińcom, przekracza 56%. Pani wspomniała o tym, że nasze działania w celu uzbrojenia, prawda, Ukrainy są jakieś sprzeczne z chrześcijańskimi ideałami obrony życia. Proszę zwrócić uwagę, że pomagamy, zbroimy Ukrainę, czy pomagaliśmy uzbroić Ukrainę nie po to, aby ona odbierała komuś życie, tylko po to, żeby obroniła siebie przed odebraniem ich obywatelom życia, a przy okazji ja bym nie był tutaj takim optymistą twierdzącym, że Polsce nic nie zagrażało ze strony Federacji Rosyjskiej. Najpoważniejsi, i to nie chodzi o jakichś tam, prawda, profesorów, intelektualistów, generałowie, szefowie różnych sztabów wojskowych w NATO czy w Stanach Zjednoczonych jednoznacznie, prawda, wskazywali na to, że Rosja, jeżeli by uzyskała łatwo, prawda, pokonała Ukrainę, prędzej czy później skierowałaby się przeciwko Polsce. To nie musiałby być od razu atak zbrojny. zbrojny bezpośrednio, ale to mogłoby być ustawienie nas w takiej sytuacji, w której to Rosja, no powiedzmy właśnie we współpracy z innymi państwami, które byłyby z tego zadowolone, co się stało na Ukrainie, a wiemy, że takie państwa były, no choćby w pierwszej fazie Niemcy, bardzo szybko mogliby nasz kraj potraktować jako pewną, jako taką buforową strefę wpływu, gdzie narzucano by nam wszelkie reguły życia, myślenia, a przede wszystkim tego, co nazywamy jakimś rozwojem społeczno-gospodarczym. Zatem w dużej mierze broniliśmy się i to broniliśmy się, prawda, przed poważnym zagrożeniem, jakie Federacja Rosyjska niosła ze swoją agresją na Ukrainę, i tak bym myślał, myślę, że tak jednak należy na tą sprawę patrzeć.
Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciał się, panie profesorze,
kto się do nas dodzwonił?
Czy za 20 tysięcy albo 50 tysięcy pan mi złożył, by podpisał? To raz. A po drugie, czy która koalicja, która partia dopisze się do PiS-u, żeby, jeśli nie jest to płacone? Trzecie, jestem zaskoczona, że pan profesor Czarnek i Mularczyk, że nie są wybrani do rządu. Przecież to są ludzie na wysokim bardzo poziomie. Bardzo zasłużyli się Polsce. I tylko tyle. Do widzenia. Szczęść Boże.
Kto się do nas dodzwonił? Proszę tylko się przedstawić. Już się chyba nie dowiemy. Panie profesorze, jeżeli pan coś zrozumiał, to proszę bardzo.
No na pewno zrozumiałem, że szkoda, że w rządzie nie ma pana profesora Czarnka. No tak też uważam, że był to jeden z lepszych ministrów rządu, poprzedniego rządu pana Mateusza Morawieckiego, no ale myślę, że na tym chyba polegał pomysł, na ten rząd autorski, aby wyraziste postacie, które no, należą, jakby na to nie patrzeć, w tej chwili do tych głównych postaci Prawa i Sprawiedliwości decydujący o ich polityce, no cofnęły się trochę i prawda, i jakby ustąpiły miejsca może tym mniej znanym, ale właśnie kojarzonym raczej tylko i wyłącznie z działalności merytorycznej, bez tegoż właśnie politycznego, no w tej chwili można powiedzieć obciążenia, choć tutaj nie mam nic do zarzucenia zarówno jednemu, jak i drugiemu zmienionych polityków. No uważam, że bardzo dobrze pełnili swoje role, no a te pełnienie dobrej roli no powoduje, że się zdobywa znaczącą pozycję polityczną, no a to w takiej sytuacji, jakiej mamy teraz, gdy się chce pozyskać tych posłów, którzy nie identyfikują się z PiS-em, no byłoby obciążeniem, zatem stąd chyba rezygnacja i to chyba na taka świadoma rezygnacja tych polityków no, z ubiegania się o stanowisko w rządzie.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść witamy. Boże. Któż się do nas dodzwonił?
Dzwoni Janusz z Łodzi. To jest bardzo ciekawa audycja, ponieważ tutaj słuchacze zwracają uwagę, że dla nas jest ważna hierarchia wartości, bo co by nie mówić, hierarchia wartości tworzy naród. Czyli my te ostatnie 4 lata, jak i poprzednie 4, to
pan się rozłączył, odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dzwonił?
Mówi Mieczysław z Polski Centralnej.
Witamy.
Chciałbym podziękować panu profesorowi i ojcu za bardzo ciekawą audycję. I tutaj takie moje przemyślenie może bardziej. Otóż wydaje mi się, że w tej rozgrywce obecnej politycznej tutaj głównie chodzi o ludzi młodych, czyli tych w przedziale powiedzmy 18-30 lat. dlatego że są tworzone w tej chwili różne takie projekty socjotechniczne dla młodzieży. Nie wszystkie oczywiście one są uczciwe i mające na celu dobro tych ludzi młodych, ale na tyle one są inteligentnie skonstruowane, że młodzi ludzie jakby ulegają tej argumentacji. I tutaj już pierwszym takim sprawdzianem to było wyprowadzenie tych ludzi młodych na ulicę, tak zwane te czarne marsze za tych zwolenników aborcji bez ograniczeń. Wydaje mi się, że PiS źle to odczytał i nie przyjął odpowiedniej narracji, jakby nie zrozumiał, nie umiał zdiagnozować tego problemu. I potem nasi przeciwnicy to wykorzystali bardzo inteligentnie. I w tej chwili oni tworzą taki projekt dla młodzieży, oczywiście całkowicie złudny, że cały świat jest dla was otwarty, znacie języki, macie świetne wykształcenie. Nie musicie żyć tutaj, możecie żyć w całej sfederalizowanej Unii Europejskiej, bo to będzie jedno państwo. Możecie sobie przemieszczać się zawodowo i rodzinnie, gdzie tylko chcecie. No oczywiście to jest tylko jedna strona medalu, bo o drugiej stronie się już nie mówi, tak? Co oznacza wynarodowienie się. Ale jaką pan profesor by tutaj diagnozę postawił i ewentualnie jakąś receptę? No bo my tutaj patrioci też musimy wypracować jakby przeciwwagę, czyli posłużyć się też pewną sztuczką socjotechniczną, która obali tamtą narrację i zaproponuje tej młodzieży coś takiego wartościowego. Bardzo dziękuję, szczęść Boże i przechodzę na odbiór.
Bardzo dziękujemy. Prosimy pana profesora o słowo komentarza.
Oj, bardzo trudne pytanie, panie Mieczysławie. No to jest, prawda, diagnoza pana jest w dużej mierze słuszna, prawda. Nie zgodziłbym się z tym, że PiS nie zrozumiał. Myślę, że PiS zrozumiał, bardzo wielu, prawda, analityków, komentatorów podkreślało to bardzo wyraziście. Natomiast znalezienie recepty na tego typu jakieś atrakcyjne sposoby prezentowania prawa do wolnego wyboru i wskazywania na to, co jest podstawą każdej wolności, czyli odpowiedzialność, i przełożenie tego na jakiś atrakcyjny przekaz, jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Wydaje mi się, że to się, i to wspomniany tutaj już poprzednio pan minister Czarnek, musi czynić już na poziomie szkoły podstawowej, tej wczesnej edukacji, w której to trzeba dzieci uczyć jakichś postaw patriotycznych, trzeba umieć przekazać im jakieś wartości, stworzyć właściwą myślenie, o takie realne myślenie o swojej przyszłości poprzez różnego rodzaju spotkania, eventy. Świetnym pomysłem na przykład były te wycieczki, prawda, historyczne, w którym to młodzi poznawali, prawda, w takiej atrakcyjnej formie właśnie wycieczki, zapoznawali się z polską historią, z polskimi zabytkami i tak dalej. Tego typu przedsięwzięcia były planowane. One nie dadzą się zrealizować w taki sposób automatyczny i szybki, ale myślę, że najgorszą formułą jednak byłaby takie myślenie tylko socjotechniczne, prawda, o tej młodzieży. Jeżeli zakładamy bowiem, że w tej socjotechnice jest coś z manipulacji, to myślę, że przeciwdziałanie to jest ujawnianie tej manipulacji, to jest próba ograniczania wpływu tego typu manipulacji, a ona jest o tyle trudna, że dzisiaj środki masowego przekazu, internet i tak dalej, docierają do młodego człowieka w tym bezpośrednim, prawda, przekazie, w którym to on jest utrzymywany, prawda, w przekonaniu, że jest to droga, no, prowadząca faktycznie do tej pełnej, prawda, pełnej wolności. Więc myślę, że było szereg tego typu działań, szereg przemyśleń, próby oddziaływania właśnie na kształtowanie młodych ludzi w szkole. No to się oczywiście spotykało z reakcją, w którym to między innymi, prawda, temu ministrowi zarzucano jakąś indoktrynację młodzieży, no w sytuacji, gdy właśnie cały program był wymierzony przeciwko indoktrynowaniu na rzecz prawa do takiego wolnego dorastania do rozumienia rzeczywistości i umiejętności wolnego wyboru. Ja bałbym się nadmiernie właśnie korzystania z socjotechnik, żeby kogoś przyciągnąć na ku dobru, prawda? No, raczej liczę w moc dobra i właśnie w działania, które są jakąś pracą wychowawczą u podstaw, niż przeciwstawianie jednej socjotechniki, która jest pewną formą manipulacji, jakimś innym zagrywkom socjotechnicznym.
Bardzo dziękuję, pan profesor Arkadiusz Jabłoński. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Michał z Metropolii Nowojorskiej.
Witam.
Chciałem zapytać, mam tylko dwa pytania. Pierwsze, u nas jest taka audycja raz w tygodniu, która podsumowuje godzinna na prywatnej stacji oczywiście i poświęcają zawsze 4-5 minut Polsce. Po wyborach poświęcono jest go jedną minutę, kiedy określono wybory, że to było jakieś nieporozumienie, skoro naród polski zagłosował przeciwko sobie. Chodziło o te 4 pytania referendalne. No i też padło takie porównanie, że skoro naród głosował przeciwko sobie, to musi być jakiś brak równowagi psychicznej czy coś w tym rodzaju. To dlatego to było związane z tym, że w Nowym Jorku było głosowanie, wybory były kilka miesięcy temu i dokładnie tak samo Nowojorczycy głosowali przeciwko sobie. Jest kilka przypadków w historii, kiedy naród głosuje przeciwko sobie, ale przewidział to pan Karnowski na jednej z audycji u państwa, kiedy przewidywał, że może zdarzyć się wypadek, że naród zagłosuje przeciwko sobie i to jest trudno wytłumaczalne. Dlatego pytanie moje jest takie, jak się rozmawia z, mieszkają Czesi na Greenpointie, mieszkają Węgrzy, jak racjonalnie ich przekonywać, że to jednak może nie umiem wytłumaczyć, że to nie jest zupełnie cała wina narodu i że to raczej może było to oszustwo, czy jak niektórzy mówią. Trudno to wytłumaczyć. To jest to pytanie do pana. Do księdza mam pytanie, jak się zachować przyzwoicie, skoro podchodzący do mikrofonów niektórzy ludzie przychodzący do kościoła, kiedy jest modlitwa i się prosi, prośby są, ktoś wypowiada taką modlitwę o łaskę Ducha Świętego dla Polaków, aby do końca nie zgłupieli. To chodziło o wybory, na drugi dzień po wyborach, tak? Jak w takim wypadku przyzwoicie się zachować, żeby wytłumaczyć tym naszym braciom katolikom, że to nie do końca jest, że Polacy wszyscy zgłupieli i że to nie jest tak. To są te moje dwie kwestie. Bóg zapłać za wysłuchanie. Z Bogiem.
Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Michale. Panie profesorze.
Panie Michale, no bardzo się cieszę przede wszystkim, że pan broni jednak racjonalności Polaków i nie sądzi, że naród zgłupiał i zagłosował przeciwko sobie. Ja myślę, że wiele czynników wpłynęło na te wybory. Już, prawda, dzisiaj odpowiadałem na podobne pytanie. No i wskazywałem, prawda, między innymi na to, że no istnieje coś takiego jak naturalne zużycie władzy i w sytuacji obietnic, nie tylko ze strony Donalda Tuska, no bo akurat Donald Tusk no nie jest zwycięzcą tych wyborów, sam niczego by, prawda, jako siła polityczna nie był w stanie utworzyć, no ale właśnie te partie, które występowały jako konkurencja do Prawa i Sprawiedliwości, twierdząc, że mogłyby, czy potrafiłyby zachować zlikwidować te wszystkie zdobycze tamtych rządów, natomiast jeszcze potrafiłyby o wiele lepiej rozwiązywać te problemy, no, o których między innymi jedna z naszych słuchaczek mówiła, dotyczących czy Ukraińców w Polsce, czy właśnie kwestii związanych z tymi sprawami dotyczącymi wolności, na którą oczekują młodzi ludzie. No i wielu się dało nabrać, że tak, że to jest alternatywa, że PiS może rządził dobrze, ale można sobie wyobrazić lepsze rządy. No, po drugie powiedziałem także, że jest, no, trzeba uznać, że każda władza popełnia błędy i ta władza także popełniła kilka błędów. Myślę, że wskazałem na nie, mówiąc o tych wydarzeniach, które określiły te nastroje społeczne, no i także wybory, prawda, poczynione potem. No i tutaj jednak bym także widział w Polakach, no, przejaw racjonalności i pewnego no, zniechęcenia do władzy, którą uznają, że w niektórych sprawach poważnie ich zawiodła. No i trzecia rzecz, związana już chyba bardziej z tym, do czego pan też nawiązywał, to są te potężne ośrodki różnego rodzaju manipulacji, możliwości wpływania właśnie na młodych ludzi. To właśnie to pan Mieczysław o tym wspomniał wcześniej i to, wydaje mi się, zostało faktycznie skuteczniej użyte przez przeciwników Prawa i Sprawiedliwości. Mają łatwiejszy dostęp poprzez to, że wpisują swój program polityczny, no, w taki przekaz światopoglądowy, który jest akceptowalny bardziej w przestrzeni, zwłaszcza internetowej. Natomiast wszelkie próby przeciwstawiania się temu, no, tworzenia jakichś alternatywnych forów internetowych, bardzo często kończą się albo likwidacją konta, albo blokowaniem ludzi, którzy są atrakcyjni właśnie dla młodych, a przedstawiają poglądy odmienne od tych akceptowalnych. No i to też utrudniało Prawo i Sprawiedliwości, no, z uruchomieniem przekazu, który byłby w tym wymiarze możliwy do dotarcia właśnie do młodych ludzi, ale także do tych starszych, którzy kierują się, prawda, czy swoje wybory łączą z mediami klasycznymi. No tu wbrew propagandzie mówiącej o tym, że PiS zawłaszczył media, to oczywiście ciągle jest bardzo duża przewaga medialna tych grup, które, no, stanowiły dotychczas opozycję rządową.
Bardzo serdecznie dziękuję, pan profesor Arkadiusz Jabłoński. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Mówi Jolanta z Krakowa.
Witamy.
Ja tu chciałam powiedzieć, że to znaczy najpierw do tego, co pan na końcu powiedział. Oj, przepraszam bardzo.
Tak, radio proszę wyłączyć, będzie nam łatwiej.
Tak, wyłączyłam, zapomniałam sobie. No i że już w 2015 roku były, kiedy PiS wygrał wybory, to już były niedowierzanie było i słuchać było właśnie wypowiedzi w mediach, jak to się stało, że PiS wygrał, i stwierdzono, że dzięki temu, że w internecie były prawicowe właśnie treści patriotyczne i właśnie młodzież się tym kierowała i dzięki temu właśnie PiS wygrał. No więc oczywiste już było, że po prostu przypilnują, żeby tak nie było następnym razem. I że będzie eliminacja prawicowych właśnie wpisów, wszelkich materiałów, mm-hmm, o prawdy, dokładnie mówiąc, i będzie po prostu zalew lewactwa. I tak właśnie jest. I po prostu potężne pieniądze tutaj jeszcze Stanisław Żaryn niedawno mówił, kiedy też były informacje i info dniu w TVP Info i w wiadomościach również TVP 1, że opozycja wieloma kontami, portalami się posługiwała, żeby atakować PiS. No przecież i te hejty i tak dalej, więc po prostu młodzież musi, oni nie znają w ogóle i w ogóle nie tylko młodzież, bo dorośli nie znają się na tych sprawach właśnie, na tej dezinformacji, przecież to z Rosji jeszcze mnóstwo tych informacji właśnie idzie, z Niemiec, przecież Weber powiedział, że PiS jest wrogiem i że my musimy wygrać, czyli Niemcy, a jego przedstawiciel, ich przedstawicielem jest Tusk tutaj, no i opozycja oczywiście, prawda, dodając. Opozycja, przecież Kampus Polska organizowany był przez kogo? Przez fundacje finansowane przez rządy niemieckie, Adenauera między innymi, tam jeszcze inne. I oni już również, no tutaj Trzaskowski niby to organizował, prawda, wiceprzewodniczącym PO. No a tak naprawdę to przecież to Niemcy. KLD wcześniej było, Tuska było opłacane przez Niemców, przez Rosję. SLD także, czyli Lewica, rosyjska pożyczka pieniądze z Rosji. A jeszcze a propos kampusu, to jeszcze Akademię Kampusu Polska organizowali, czyli młodzież szkolili zapewne. Więc po prostu, i która oczywiście, prawda, pewnie przerabiała swoich rówieśników po prostu na stronę opozycyjną, czyli po prostu Rosji i Niemiec. A chciałam powiedzieć, że jak chodzi o Konfederację, no przecież ostatnio proszę sobie wysłuchać, oglądnąć wypowiedź redaktora Maciejewskiego w ostatnim odcinku, czyli 26 listopada Strefy Starcia na TVP Info leciało i redaktora sieci. I on mówił, tylko nie zapamiętałam, trzeba jeszcze raz przeglądnąć, fundacji, gdzie na szkoleniu w Rosji było dwóch członków Konfederacji. Tam Ławrow to tam organizował przede wszystkim. I brat Krzysztofa Bosaka pracował dla rosyjskiego oligarchy. To już kiedyś w śledczym oku też redaktor Nisztor, dziennikarz śledczy, podawał. Też jest na stronie TVP Info. I że Konfederacja to są ludzie, powiedział redaktor Maciejewski, blisko z ludobójczą Rosją. No ja chciałam jeszcze dodać, że i oni cały czas kłamali przeciwko PiS-owi właśnie, żeby odebrać im PiS-owi głosy, żeby właśnie władzę miała opozycja w swoich rękach, no co też widzimy właśnie w tej chwili, prawda? I żeby zabrakło tych głosów po prostu. Wszelkie kłamstwa na okrągło były w drugiej turze. Jak Krzysztof Bosak nie wygrał w pierwszej turze, to mówił, osobiście słyszałam z Wilkiem, bo powiedzieli, że w takiej sytuacji będzie trzeba poprzeć Rafała Trzaskowskiego, no wiceprzewodnicząca tego PO, prawda? Czyli po prostu no cały czas działania na rzecz Rosji i Niemiec. I że tu pan profesor mówił, że mówi, że PiS odbiera przywileje, że rozsiewali takie informacje, że im przywileje Polakom. No totalna bzdura, w ogóle się na ekonomii nie znają, takie bzdury wygadują. Rozdawnictwo, prawda, te programy pomocowe. To wszystko nakręcało gospodarkę, wspierało i rodziny i pomagało wszystkim i pomagało nam wszystkim, czyli budżetowi państwa, czyli z czego oczywiście dla nas pieniądze na różne cele rząd mógł przeznaczać i może przeznaczać. I mówię ekonomiści zagraniczni nawet, że to było koło zamachowe, te wszystkie 500+, 800+, 13, 14 i tak dalej, koło
Jolanto,
zamachowych gospodarek.
Pani Jolanto, proszę wybaczyć, bardzo serdecznie dziękuję.
Tak, oczywiście, dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Panie profesorze, prosimy słowo komentarza, ale też już mamy jeszcze 4 minuty, słowo podsumowania.
Pani Jolanto, no niewątpliwie wskazywanie na to, że różne ośrodki zagraniczne wspomagały naszą opozycję w osiągnięciu lepszego wyniku wyborczego, no jest chyba jak najbardziej słuszne, no bo jak ma pani rację, to nie są jakieś domysły, to bardzo często są fakty. Campus Polska jest dobrym przykładem inicjatywy, prawda, która angażuje młodych Polaków po zdecydowanie jednej stronie sceny politycznej, a takich inicjatyw było znacznie więcej, organizowanych również przez różnego rodzaju tak zwane organizacje pozarządowe, które mają finansowanie, no trudne nawet często do określenia, no bo w Polsce jest dosyć daleko idąca swoboda, gdy idzie o właśnie przepływ pieniędzy finansujących działalność tego typu organizacji. No ale z drugiej strony powiedziałbym tak, iż to także wynika z faktu, że te organizacje no, wpisują się w ideologię, która jest przez te ośrodki zagraniczne promowana. Gdyby PiS zechciał także, no to może by mógł także liczyć na pieniądze z takiej czy innej, prawda, fundacji. No ale oczywiście to wiązałoby się z zaprzeczeniem ideałom politycznym, którym służą. Pytanie, czy w imię tego, aby ograniczyć tego typu nielegalny wpływ, należy wylać dziecko z kąpielą i na przykład w ogóle ograniczyć finansowanie fundacji zagranicznych w Polsce i tak dalej. No to jest pytanie, no oczywiście, które może przed nami stanąć. Wiemy, że na przykład na Węgrzech pewne sprawy zupełnie inaczej w tej kwestii rozwiązano. Podsumowując, ojcze, to, o czym mówiłem, to chciałbym zwrócić uwagę, że te oceny Polaków dotyczące radzenia sobie rządów Mateusza Morawieckiego w tym ostatnim czteroleciu, najwięcej pozytywnych, prawda, ocen dotyczą kwestii obronności, zapewnienia bezpieczeństwa państwa, polityki prorodzinnej, zwalczania przestępczości. Bardzo pozytywnie jest także oceniana działalność, prawda, gospodarcza. Natomiast, co ciekawe, Polacy jednak mają wiele pretensji do rządu Mateusza Morawieckiego o stan opieki zdrowotnej, o politykę rolną, czy też takie kwestie jak właściwe gospodarowanie pieniędzmi publicznymi. I tutaj, gdy ta ostatnia kwestia, no trochę jest kwestią medialnie chyba wykorzystywaną, aby uderzyć w PiS, no to jednak te kwestie polityki rolnej i opieki zdrowotnej to są realne problemy, które no nie udało się do końca rządowi rozwiązać i też bym widział w tych decyzjach Polaków, no także wyraz pewnego no, niezadowolenia z tej sytuacji, jaka się stała. Poza tym Polacy no, uważają, że z wielkich wyzwań, jakie stanęły przed Polską, to mimo wszystko słabo poradził sobie rząd ze wzrostem cen, no właśnie z pandemią COVID-19 i z wojną na Ukrainie. I tutaj te oceny są, prawda, gdy idzie zwłaszcza o ocenę bardzo dobrze, stosunkowo niskie. Dlatego też zgadzam się jeszcze raz z panem Michałem, że tak naprawdę nie jesteśmy narodem straceńców, którzy głosują przeciwko sobie. Może nie zawsze potrafimy właściwie wyważyć rację i stworzyć tą hierarchię tego, co jest istotne, a co jest mniej istotne w ocenie rządów. Miejmy nadzieję, że jeszcze będziemy mieli szansę pokazać, że jesteśmy narodem jak najbardziej racjonalnym.
Panie profesorze, na koniec jeszcze jedno pytanie. Z pana doświadczeniem, z pana sposobem patrzenia na świat i też analizując to, o czym pan dzisiaj mówił, ten Sejm przetrwa 4 lata?
władza bardzo do siebie ludzi zbliża i sprzyja konsolidacji i trwaniu mimo różnych konfliktów, więc mam takie wrażenie, że jeżeli nie nastąpi poważna sytuacja, która no, niestety no, będzie jakimś zagrożeniem dla Polski, której to prawda, pewne siły polityczne zorientują się, że to Polsce nie służy, to nie dojdzie do rozpadu tej koalicji. Natomiast, no właśnie, to jest pytanie, co sobie życzymy, czy chcemy rozpadu koalicji i tej bardzo negatywnej dla nas sytuacji, w której to będzie poważne zagrożenie i dlatego ludzie zrezygnują z apanaży, z posiadania władzy i wyjdą z takiej koalicji, czy też, no, żeby to jakieś te lata no, przetrwała ta władza bez żadnych dla nas jakichś wielkich turbulencji, a decyzja demokracji, te 4 lata miną tak szybko, jak te 8 lat minęło, więc no, w tym względzie no, demokracja jest pewną szansą naprawienia błędów, jeżeli faktycznie wybór tych polityków, którzy teraz będą rządzić, no, okaże się wielkim błędem.
No, tylko pytanie, jeżeli to ten układ przetrwa, to jaką Polskę zastaniemy za 4 lata? Bardzo serdecznie. Pozostawmy to pytanie otwarte. Może będzie okazja je kiedyś zamknąć. Polska 2019-2023. Refleksja socjologiczna to był temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmowaliśmy go z naszym gościem, którym był za pośrednictwem łącza internetowego pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog, filozof społeczny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Panie profesorze, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ten czas.
Ja również bardzo, bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.